Tomek przypomniał mi różnicę między moim krajem a waszym krajem. I to jest, że teraz jest taki czas religijny. Nie? Albo mamy Dzień Reformacji, albo mamy Wszystkich Świętych, protesty na ulicę wokół tematu aborcji. Natomiast w Wielkiej Brytanii w tej chwili na ten weekend zajmują się czymś innym. Nie tylko lockdownem, ale nie wiem, czy wiecie, że zmarł Sean Connery. To aktor, przez którego robił się słynny James Bond. A to dla Anglików jest wielka sprawa. Zaświecone społeczeństwo zajmuje się takimi rzeczami. I ciekaw jestem, bo to też jest, działa, ta śmierć jest w takim momencie w Wielkiej Brytanii, kiedy trochę grunt jest poruszony spod nogami. Między innymi tym, że kiedy myślimy o naszych bohaterach, tak jak James Bond, nasze wojsko, nasi politycy, nasi przedstawicieli, to zakładamy, że mają rację. Zakładamy, że oni walczą po prawdziwej, słusznej stronie. Skoro James Bond, to on musi być dobry. To, co robi, ta walka, no to tamci muszą być zły. I mamy takie myślenie i w Wielkiej Brytanii w ostatnim roku, niezwiązane właściwie z wirusem, toczy się rewizja historii, kiedy pomniki są obalone i pomniki nie Lenina, tylko pomniki tych, którzy byli zaangażowani w handlu niewolników. Tych, którzy są na pomnikach, reprezentowane pomnikami w dużych miastach w Wielkiej Brytanii, którzy przyczynili się do wzbogacenia kraju, imperium. Może po raz pierwszy w historii są podważane. Co oni robili? Czy to było właściwe, czy to było dobre, czy to była totalna pomyłka, za którą trzeba przeprosić i to z serca. Usiłowałem dzisiaj myśleć, czy jest jakiś film, gdzie bohater zmieni front w środku bitwy, gdzie walczy po jednej stronie i zdaje sobie sprawę z tego środku tej walki, że nie tędy droga, że nie ta walka, nie ta strona, że on walczy w złym kierunku. I może jest taki film, przypuszczam, że jest, ale nie oglądam filmów za bardzo, więc nie wiem. Ale w Biblii jest taki ktoś. Wiecie kto? Paweł. Apostoł Paweł był taki, że zamordował, nadzorował morderstwa chrześcijan, prosił arcykapłana o religijny autorytet, władzę, żeby wyczyścić synagogów z wierzących, należących do drogi, czyli uczniowie Chrystusa, i walczył z całą pasją, całym sercem. Na pewno był przekonany, że robi dobrze. No i w pewnym momencie, jak znamy historię, Bóg wkroczył w jego życie. I jego odpowiedź na to jest, żeby znikać przez lata. I jak wrócił, to już był po innej stronie. Już miał inne imię. Już miał inne wyobrażenia, czym jest dobro i czym jest zło. Kiedy byłem młodym, myślałem o tym, co zrobić w życiu. Jedna z opcji to było, żeby stać się dyplomatem. Lubiłem języki, robiłem rosyjski, więc myślałem, no to będę w służbie dyplomatycznej. I śledziłem tą ścieżkę przez parę lat. Natomiast doszedłem do momentu, kiedy myślałem, ale przecież jak ja mogę działać w imieniu naszego rządu, kiedy nie wierzę w to, co robią. Wręcz przeciwnie, jestem przeciwko. A ja bym musiał ich reprezentować bezkrytycznie, z przekonaniem. Tego nie mogę. I nie stałem się w tym momencie dyplomatem, ale miałem ku temu ochotę, bo miałem w sercu, że chcę coś zmienić, chcę coś robić. I wydaje mi się, że to jest coś, co ludzie, młodzi ludzie mają pasję, chcą coś robić w swoim życiu, coś sensownego. Pytanie, co? I chciałbym dzisiaj się zastanowić nad tym, jaka jest właściwa walka, właściwy kierunek. Właściwie mamy w tej chwili niedaleko stąd protesty. Protesty o aborcji, o prawach człowieka, protesty przeciwko właśnie handlarzom niewolników, przeciwko rasizmowi, za prawa kobiet, przeciwko restrykcjom odnośnie wirusa, albo za restrykcjami związane z wirusem. Ludzie zajmują stanowiska w Facebooku, w internecie, no wszędzie, gdzie się zwracamy. Ludzie mają pasję, żeby wyrazić się na te tematy. Chrześcijanie też. I się różnią, gwałtownie się różnią. Dramatycznie i totalnie kontrastują swoje argumentacje. Chciałbym się zastanowić nad tym w oparciu dzisiaj o 2 Koryntian 6 rozdział. Jaka jest właściwa walka? Jak podejść do takich spraw? I Bogusza mi pomoże, jak tylko zaczynamy tu działać. Coś się zaczyna. Trzymaj, może pomóc. Co to? Dobra, czy możesz tam na pierwszy slajd. Więc mamy piąty rozdział. Kończyliśmy ostatnio i szósty rozdział dzisiaj. I pod koniec piątego rozdziału Paweł używa terminologię ambasador. Że on jest ambasadorem. On jest ambasadorem, który ma treść. Ma reprezentować nie w tym momencie rząd, tylko ma reprezentować kogoś, kto oferuje łaskę, kto oferuje swoją śmierć, który oferuje pojednania, który oferuje, że nie będzie wspominał o grzechach, który oferuje, że możemy być częścią jego rodziny, możemy być synami i córkami. Ktoś, kto wyciąga rękę. Paweł miał być takim ambasadorem, takiej treści. Niesamowita treść w sumie. Dzięki wielkie. Już działamy, tak? Super. I Paweł pisze, że teraz jest ten dzień. Zbawienie przyszło. Zbawienie jest w zasięgu ręki, a co więcej, zbawienie nic nie kosztuje. Samo w sobie. Nie musisz tego kupić. Bóg zapłacił cenę tego daru. I Bóg ma wszelką inicjatywę. Nie musisz mieć wielkiej inicjatywy, bo Bóg ma tą inicjatywę. Tobie dano wybór. Czy przyjmiesz, nie przyjmiesz. Ale Bóg jest tą stroną inicjującą. Nic nie kosztuje. Oprócz brania. Natomiast potem zaczyna się cena. Potem zaczyna się koszt. I Jezus, jak pamiętamy w Ewangelii Łukasza 14 rozdział, mówi, że nie można być moim uczniem, jeżeli nie bierzesz na siebie krzyż, jeżeli nie nienawidzisz swojej matki, swojego ojca, jeżeli nie jesteś gotów oddać wszelkie posiadłości, wszelkie twoje własności. Nie możesz być moim uczniem. To są słowa Jezusa. Ostre słowa, słowa, które spowodowali, że tłumy, które szukali u Niego coś, odeszli. Rezygnowali. Że te wielkie krucjaty, 4000, 500, 5000 ludzi, kończyli się tym, że większość odeszła. Ogromna większość. Została garstka. Wyobraźcie sobie to. Więc nie powinniśmy być chyba tym w rozpaczu, że ludzie odchodzą, kiedy zaczynamy mówić pod górkę. Kiedy zaczynamy mówić o treści, o kosztach. Ambasador ma to do siebie, że jest cudzy, że ma inny zestaw wartości, inną mentalność. On jest wysłany do innego miejsca, do innego kraju, gdzie jest jedyny. Często będzie jedyny. Gdzie będzie samotny. Gdzie będzie niezrozumiany, niedoceniany. Gdzie myśli inaczej. Gdzie kwestionuje. Gdzie reprezentuje totalnie inne wartości, inny styl, inną mentalność. Gdzie nie rozumie sytuacji, nawet nie rozumie języka. Ja pamiętam, jak byłem w pierwszych latach w Polsce, to był jeden chłopak w mojej grupie, który notorycznie się śmiał z mojego polskiego. Zawsze miał ubaw, nie? Tworzył księgę notatek, nie? Co ja źle mówiłem. I od czasu do czasu to była impreza, nie? Na którym tak w ten sposób przemawiał i robił to fantastycznie. Ale myślałem, no szkoda, że ty się nie dajesz na uczenie się angielskiego, bo chętnie bym się śmiał. Tak jak ty się śmiejesz ze mnie. Ambasador ma taki los. On nie jest częścią tłumu. On nie rozumie tych żartów. On nie podzieli tych trosk. On ma inne spojrzenie. I nie tylko ma inne spojrzenie, on ma reprezentować to proaktywnie. Więc musi mieć na tyle kręgosłup, żeby stanąć w tłumie i powiedzieć, co on sobą reprezentuje, chociaż co jego kraj sobą reprezentuje. My jesteśmy powołane do tego, żeby być właśnie takimi sługami, takimi ambasadorami. Przeczytajmy pierwszą połowę tego rozdziału.
A współdziałając, wzywamy was, byście na próżno nie przyjmowali łaski Boga, ponieważ mówi, w porze możliwej do przyjęcia cię usłyszałem oraz w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz jest miła pora, oto teraz jest dzień zbawienia. W niczym nie dawajcie żadnego zgorszenia, aby służba nie mogła być wyszydzona, ale we wszystkim polecajcie samych siebie jako sługi Boga w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w bólu, w trudnych położeniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w znużeniu, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wyrozumiałości, w łagodności, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Boga, wśród oręża sprawiedliwości z prawej i lewej strony, pośród chwały i wzgardy, pośród złorzeczeń i dobrej sławy, jakby zwodzący, a prawdomówni, jakby się mylący, a uznawani, jakby umierający, a oto żyjemy, jakby karani, a nie straceni, jakby zasmucani, ale zawsze się radujący, jakby ubodzy, ale wielu ubogacający, jakby nic nie mający, a wszystko zawładniający.
Więc Paweł pisze, opisuje swoją drogę, swoją pielgrzymkę, swoje ambasadorstwo. I zaczyna od Izajasza, od tego, że jest wołany, żeby być sługą. Że Jezus miał być sługą, który był pogardzony przez narody, który musiał cierpieć. Ale on pogardzone przez narody, miał przywieźć restaurację. Miał przynieść im wyjście, które odrzucają. I to już jest załatwione. Sprawa jest zakończona. Ta łaska jest. I on wzywa teraz Koryntianom, żeby niedaremnie przyjąć to łaskę, ta łaska. Ta łaska ma skutkować. Ta łaska ma działać. Ta łaska powinna nas odwrócić od czegoś i odrzucić do czegoś innego. Ma odwrócić od legalizmu na przykład, od prawa, od bałwochwalstwa, od kompromisu. To by spowodowało, że ta łaska jest daremna. Mamy użyć jako ambasadorzy, mamy użyć swoją władzę, swoją odpowiedzialność, ale mamy być sługami. Nie tymi, którzy są, kontrolują i mają wysokie wnimanie o sobie, ale mamy być sługami, słudzy, którzy są gotowi nawet nieść swój krzyż i cierpieć. I on pisze w trzecim wersecie, że ludzie będą i tak zazdrosni, i tak będą, nie zrozumieją nas, i tak wyśmiewają nas. Dlatego, że mówimy innym językiem, że mamy inne poglądy. Musimy o tym pamiętać, że krzyż jest pogardą, będzie pogardzony. Obraża tych, którzy nie przyjęli tej łaski. Więc zachęca do tego i wspomina o sobie jako przykład, żeby nie dodawać do przyczyn, dlaczego ludzie mogą pogardzić, odrzucić to przesłanie. Przesłanie tej łaski. Najważniejsze to nie jest ten, który przyniesie tą wiadomość. Najważniejsze to jest ta wiadomość, to przesłanie. Natomiast nasze zadanie, jako ci, którzy przynoszą to przesłanie, jest, żebyśmy nie podkładali pod nogami inne powody, dlaczego ludzie tego nie przyjmują. 2 Tymoteusz 2, Paweł zachęca Tymoteusza, żeby być łagodny, żeby być zrozumiały, żeby się nie kłócić, żeby być w stanie uczyć ludzi, łagodnie doprowadzić ich do rozumienia w nadzieję, że Bóg im daje oświecenie. Więc my mamy być umiejętni jako ambasadorzy, jako słudzy, żeby wskazywać ludziom w łagodny sposób, umiejętny sposób. Sposób jest ważny. Nie tylko mamy ich walnąć po głowie prawdą. Mamy to robić łagodnie, umiejętnie, bez kłótni. I tak będą nas traktować jako głupców. 4 werset. Klucz dla nas jest wytrwałość. I mamy, jeżeli pamiętacie, Galacjan 5 na pewno, owoce Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój. I potem cierpliwość, wytrwałość. Bez cierpliwości, bez wytrwałości nie będzie tej miłości, nie będzie tej wiary. Nie będzie tego pokoju. I to, ta wytrwałość nie oznacza siądźmy i nic nie zróbmy. Czekajmy, aż ten wirus przejdzie. Czekajmy na lepsze czasy, kiedykolwiek oni będą. Nie będziemy teraz się spotykać jako Kościół, no bo tak jest rozporządzenie. Czekamy. Na co? Na inne rozporządzenie? Na jakiś zaścig? Na co czekamy? Mamy wytrwać w sytuacji, kiedy ludzie są zmaźnieni, kiedy ludzie są przytłoczeni. kiedy sytuacja jest trudna i mamy nie tylko wytrwać w sensie, no to przesiedziałem to, mamy zwyciężyć. Cokolwiek to oznacza. Mamy zwyciężyć w tej sytuacji, nie wspominać dobrych czasów. Wtedy było super. Nie, żeby myśleć, co teraz. To jest niemądre w Kohelecie, 7 rozdział. Niemądre jest wrócić do starych czasów, powiedzieć, tamte czasy byli lepsze. Nie, te czasy są od Boga. Jak my teraz możemy być ambasadorami, sługami dla Boga w tej sytuacji? Nie wiemy, jak długo to potrwa. I nie ma na co czekać. Ludzie umierają codziennie i odchodzą do wieczności. I co my robimy? Czwarte, piąte wersety. On wspomina o trudnościach. Trudności z zewnątrz. Życie jest trudne. Bez ludzi nawet życie jest trudne. A potem on dodaje parę pomysłów, dlaczego jest trudne z ludźmi. Że nie tylko są te ogólne problemy życiowe i trudy, te doświadczenia, które są trudne do zniesienia, te okoliczności, które uniemożliwiają, utrudniają nam. Też mamy te trudności, które są spowodowane upadłym światem. Ludzie, którzy nas prześladują. Klement z Rzymu wspomniał, że Paweł był uwięziony 7 razy w życiu. I Paweł dodaje do takich prześladowań, dodaje takie zjawiska, które on musiał przecierpieć. Ciężka praca. Głód. Nieprzespane noce. To było jego sposób funkcjonowania. To było jego doświadczenie. I 6-7 wersety wspomina w tym momencie o tym, jak ma na to reagować. Te wewnętrzne jakości, te cechy nasze wewnętrzne. I wspomina o tym, że wiemy, jak reagować. Jesteśmy cierpliwi w takich trudnych okolicznościach. Cierpliwość, która może przegra bitwa, ale cierpliwość, która wygra wojna. Mamy okazać ciepło i dobro tym, którzy nie odzewniają, które traktują nas krzywo. Mamy współczuć, dlatego że jesteśmy ludźmi miłości i miłość zmusza nas do współczucia, do smutku. Mamy być czyści w swoich motywacjach, w swoich zamiarach. Mamy użyć broń sprawiedliwości, proklamować prawdę z odpowiednią motywacją. Ufać Bogu, ufać mocy Bożej, że On doprowadzi do oświecenia. I 8-10 wersety. I w tym dziele będą podwójne reakcje na Jego służbę. Będą ci, dla których On jest nieznany, dla których On jest stracony, dla których On właściwie jest martwy. Skreślone. Ci, którzy go karają, biją. Ci, którzy mają złe słowa na jego temat, sprawozdanie cyniczne wypowiadają. Ci, którzy uważają go za oszusta, głupca. Ale też będą ci, którzy go znają. Też będą ci, wśród których on cieszy się honorem. Ci, którzy widzą go jako wzór, jako ten, który przyniesie im prawdę, jako błogosławieństwo. I nawet jak straci wszystko w oczach świata, nie mogą mu odebrać to, że jest towarzyszem, obywatelem Królestwa. Więc w tym dziele, jako ambasador, jako sługa, on może oczekiwać dwa kontrastujące sposoby reagowania, gwałtownie inne sposoby reagowania ze strony słuchaczy. Bądźmy na to gotowi. I druga połowa.
Nasze usta otwarły się do was, Koryntianie. Nasze serce jest uczynione szerokim. Nie jesteście wśród nas ściśnięci, ale jesteście ściśnięci w waszym wnętrzu. A to jest nagrodą, jak dzieciom mówię. Zostańcie rozszerzeni i wy. Nie bądźcie takimi, co dźwigają jarzmo w nierównym zaprzęgu z niewierzącymi. Gdyż jakie jest zespolenie sprawiedliwości z bezprawiem? Lub jakie zespolenie światła z ciemnością? A jaka wspólnota Chrystusa z Beliarem? Lub jaka cząstka wiernemu za niewierzącego? A jaka zgodność świątyni Boga z wizerunkami? Gdyż my jesteśmy świątynią Boga żyjącego. Tak jak Bóg powiedział, zamieszkam w nich i będę się przechadzał tam i z powrotem, także będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie z ich środka i oddzielcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Będę wam też za ojca, a wy będziecie za synów i córki, mówi Pan Wszechwładca.
Dzięki Bogusiu. Jeżeli w ogóle znamy szósty rozdział drugiego listu do Koryntian, to znamy ten urywek, bazując w oparciu o to, że nie powinno się wyjść za mąż, ożenić się z niewierzącą osobą. Przypuszczam, że większość z nas użyła ten rozdział, ten fragment jako tako. Zobaczmy, jak to wygląda w kontekście. Jaki jest kontekst tych wersetów, to już mówiliśmy o tym, mówiłem dużo na ten temat, już na temat szóstego rozdziału, bycie ambasadorami, bycie sługami, oczekiwanie na trudne okoliczności, wytrwałość w tym wszystkim. I teraz co dalej? No to 11 werset. On mówi o Koryntianie. On pokazuje im emocje, swoje serce. Z jednej strony on jest ostry wobec nich, wymagający. Z drugiej strony on jest bardzo empatyczny i zakochany w nich. I Koryntian może jak mało, może w stosunku do Galacjan podobnie się wyraża z takim sercem troski. Ja otworzyłem serce dla was, a wy? Ja byłem z wami uczciwy. Ja pokazałem wam miłość, a wy? Jest frustrowany tym, że oni nie odzajemniają jego miłości. I w naszej służbie wśród ludzi, jako ambasadorzy, jako słudzy, będziemy otworzyć swoje serce dla swoich dzieci, dla swoich rodzin, dla swoich znajomych, dla kościoła. Otwieramy serce. I często niestety to serce jest jednostronne. Byłem wczoraj w aptece i miałem taki pech albo szczęście, że stałem za taką starszą panią, dla której chyba ta wizyta w aptece była najwyższy punkt jej weekendu. Więc opowiadała i sprzedawczynia tam bardzo grzecznie i posłusznie wysłuchała to. Ja miałem mniej ochoty, żeby to wszystko słuchać, ale niestety była jedna tam kasjerka, więc nie miałem wyboru. Ale ludzie mają właśnie takie, jak wiemy, takie potrzeby i takie pędy, żeby wysysać od nas wszelkie życie, żeby drenować nas swoimi opowieściami, swoim egocentryzmem, sobą. Może przychodzą do kościoła właśnie z takim podejściem. Czy znajdę kogoś, kogo mogę drenować? Bo potrzebuję siły, potrzebuję życia, potrzebuję, żeby ktoś mnie posłuchał, żeby wygadać się. Taki jest czasami nasz los jako ambasadorzy, jako słudzy. że musimy stanąć i wysłuchiwać drugą stronę. Czy my przychodzimy do naszej wspólnoty w niedzielę rano z takim podejściem, czy z podejściem, że chętnie komuś tym moim uchem posługuje? On pisze 1 Koryntian 5, 9, że napisał wcześniej do nich w sprawie tego, żeby nie obsować z niemoralnymi ludźmi. I wspomina w tym pierwszym, w Koryntianie 5, że już napisał im na ten temat, więc to jest argument, że był list przed 1 Koryntianem, gdzie pisze do nich, żeby nie mieli nic wspólnego z niemoralnymi ludźmi. I ten i kontekst tego stwierdzenia to jest Kościół. To jest ludzie, którzy są niby w Kościele. Przynajmniej tam obsują z Kościołem. Kontekst to nie jest bałwochwalstwo w innych świątyniach w Koryncie. To jest to, co się dzieje w środku. I wydaje mi się, że to jest wstęp do tych wersetów 14-16. I wydaje mi się, że jego argument tu jest, żeby nie wejść w relacjach, w sprawach, które nas zobowiązują z ludźmi, którzy nie podzielą tego samego celu, tych samych wartości, co my. On nie argumentuje, żeby oddalać niewierzących partnerów. Mieliśmy to w Starym Testamencie. Raz zakaz, żeby wyjść za mąż z Kananitami, a dwa za czasów Ezdrasza i Nehemiasza, żeby oddalić nawet tych nieizraelitów, jeżeli byli związani w małżeństwie. Natomiast w Koryntian Paweł pisze inaczej, 1 Koryntian 7, że jeżeli ktoś jest niewierzący, no to żyj z nim, bo kto wie, czy nie zbawisz go. Ale on tu pisze, żebyśmy nie byli przywiązani, żebyśmy nie związali się do innych. Tak jak w powtórzonym prawie mamy, żeby nie przywiązać woła do osła. Że pewne rzeczy nie powinny być połączone ze sobą, bo będą problemy. Manase przybierze do świątyni bożki. Jezus wspomina o tym, że czyniliście targowisko z mojej świątyni. Pewnych rzeczy się nie łączy. Światło się nie łączy z ciemnością. Jak to się ma tu do Koryntu? No, byli ludzie w kościele, którzy byli fałszywymi apostołami, którzy byli niemoralnymi ludźmi, którzy zajmowali się bałwochwalstwem. A bałwochwalstwo to jest postawienie coś w miejscu Boga w moim życiu, dla których pewne inne rzeczy byli najważniejsze niż Bóg. My jako ambasadorzy, jako słudzy nie powinniśmy związać się z nimi zobowiązująco. Tak rozumiem ten tekst. Musimy uważać nie tylko na małżeństwo, ale na to, z kim wchodzimy w jakiś biznes. Z kim wchodzimy w jakiś układ wiążący? W jakich, w imieniu czego protestujemy? W imieniu czego oddajemy swój czas, swoje serce, swoje pismo, swoje nogi? W imieniu czego? W jakim celu? Jeżeli to robimy razem z ludźmi, którzy nie mają na sercu Bożych wartości, Bożych celów, to raz możemy toczyć bitwy, które nie powinniśmy toczyć, a dwa możemy toczyć bitwy w sposób, w którym nie powinniśmy toczyć bitwę. Więc to nie oznacza, że nie powinniśmy być zaangażowani w świecie, absolutnie. znowu to by było wbrew nauczaniu Jezusowego między innymi. Natomiast na ile my jesteśmy przywiązani do tego, na ile to nas kieruje, jakie to bitwy my toczymy? Dla mnie to jest jedno z pytań w tym czasie. Mamy się angażować w te dyskusje o wirusach z pasją w jedną stronę czy w drugą? Mamy się zaangażować w scenie politycznej w Stanach, Trump czy nie Trump? Mamy się angażować w prawach gejowskich czy racyzmu? Mamy zająć stanowisko w sprawie aborcji i tak dalej. Wiele głębokich tematów się wałkuje w tej chwili w Europie. Nie tylko w Polsce. Jak i nie tylko w Europie. Kiedy zaczynamy walczyć, toczyć te bitwy, które są Boże? I kiedy zaczynamy nie toczyć ich w sposób, który są Boże? Bo jako ambasador powinniśmy reprezentować inny styl, inny sposób, może inne zdania i na pewno inne działania. I co to jest? Żeby nie wyjść na kompromis, będąc w tym świecie. Za czasów Jezusa, czyli za czasów Pawła, pewnie to oznaczało na przykład, miało znaczenie w ich pracy. Kamieniarz, który był proszony o to, żeby zrobić idol. Rzeźbiarz, który był zlecono mu pracę, żeby przygotować coś dla świątyni idolów. Krawcowa, który dostał zlecenie, żeby zrobić ubranie dla kapłanów tych bałwofalczych nabożeństwach. Ludzie, którzy zostali zaproszeni do imprez pogańskich. Ludzie, którzy się nawracali i żona nawracała się i została wyrzucona z domu przez męża, albo odwrotnie. Albo dziecko, które zostało w tym momencie autowane przez swoich rodziców. To, że stoimy dla Boga, walczymy, toczymy Boże walki, może oznaczać, na pewno będzie oznaczać, że będą ludzie przeciwko nam. Uważajmy, żebyśmy nie byli w tej bitwie przywiązani z ludźmi, którzy nie reprezentują naszych wartości, nie idą za nasze cele. Więc jak wychodzimy do tego świata, jak Paweł wychodził do tego świata, nie odizolujmy się od nich, ale nie przywiązujmy się niepotrzebnie do ludzi, którzy nie podzielą naszych wartości i celów. I wtedy, mam nadzieję, będziemy mogli toczyć właściwe walki. Jak myślę o Bonhoefferze, to on musiał dochodzić do tego, że właściwa walka to nie jest dajcie Cezarzowi to, co Cezarze. W sensie, w interpretacji Kościoła za jego czasy. On musiał dojść do tego, że nie najważniejsze jest, co Cezarz każe. Że jest coś ważniejszego. I to doprowadzi go do skrajnie innych rozwiązań. Pytanie, czy my będziemy na tyle mądrzy za nasze czasy, żeby przeszukać w tych różnych wartościach, tych wszystkich argumentów, które się toczą wokół tych zagadnień i przynieść Boży głos, przynieść Bożą prawdę w Boży sposób na ten forum dyskusyjne, abyśmy byli takimi mądrymi ambasadorami i sługami. I wtedy będziemy mogli się cieszyć tym, że jesteśmy synami i córkami Boga i Jego słudzy i ambasadorzy. Aby tak było w naszych czasach.